Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Ewa Podolska, jestem dziennikarzem radiowym. To już trzecia nasza rozmowa z cyklu, w którym to rozmawiamy o ważnych kwestiach. Wszystko to w ramach projektu Rozmawiajmy o Zielonym Ładzie i wspólnej polityce rolnej. Ten projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Jest to cały projekt, ma nazwę IMKA. Proszę Państwa, dwie poprzednie znajdą Państwo na stronie Polskiego Klubu Ekologicznego, dwie poprzednie rozmowy. Pierwsza dotyczy rolnictwa ekologicznego, druga dotyczy dobrostanu zwierząt gospodarskich, a ta będzie dotyczyła zanieczyszczenia tego wszystkiego, co jemy, zanieczyszczenia pestycydami. Gośćmi, ekspertami w tym programie są Państwo Marzena Poniatowska-Galicka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pan Marcin Galicki.
Dzień dobry.
Obydwoje państwo są założycielami programu Food Rentgen. Czy państwo mogliby dwa słowa powiedzieć o tym, czymże jest ów Food Rentgen?
Program Food Rentgen jest taką inicjatywą badania żywności na polskich półkach sklepowych. Dbamy o jakość polskiej żywności, wchodzimy do sklepów, tak jak konsumenci, regularnie kupujemy produkty i badamy je pod kątem zanieczyszczeń, pestycydami, metalami ciężkimi, tą częścią, której nie widać gołym okiem.
W dwóch słowach jest, można powiedzieć, że jesteśmy organizacją strażniczą, jeżeli chodzi o produkty spożywcze.
Wiadomo Państwu, to jest jedno, bo Państwo wiedzą więcej, a także pewnie też wiecie więcej ode mnie, jaka jest powszechna wiedza przeciętnego Polaka, ile naprawdę w Polsce stosuje się pestycydów. Od razu bym chciała zapytać, dlaczego aż tak dużo, bo podejrzewam, że mniej więcej taki będzie wniosek z tego, co Państwo powiedzą.
Nawiązując do pierwszej części pytania i wiedzy konsumenckiej na temat tego, jaki jest ten rynek żywności, no to powiedzmy sobie szczerze, konsumenci wiedzą bardzo mało na ten temat. W związku z tym, że ciężko nie mamy dostępu do technologii, które pozwalają sprawdzić, jaka ta żywność w sklepach jest, więc często ufamy temu, co nam producenci pokazują. Natomiast przez lata jako konsumenci doświadczyliśmy, że no to zaufanie, no trzeba mieć ograniczone zaufanie do producentów, no bo często producenci jednak starają się pokazywać te kwestie w trochę jaśniejszych barwach, żeby nie straszyć konsumentów, a często po prostu ta żywność bywa zanieczyszczona. I teraz nawiązując do pytania, ile w Polsce jest sprzedawanych pestycydów, ile tych pestycydów trafia na rynek, to jest 65 tysięcy ton trafiło na przełomie 2018 i 2019 roku i Polska jako jest jednym z krajów, w których ta sprzedaż pestycydów rośnie.
Pestycydy są to środki ochrony roślin, prawda?
Tak, to są środki ochrony roślin, taka nazwa jest używana przez producentów. Ja sobie często zadaję pytanie, w związku z tym, że do grupy pestycydów, czyli środków ochrony roślin, zaliczają się też herbicydy, których głównym zadaniem jest eksterminacja roślin. Więc często sobie zadaję pytanie, jak środek ochrony roślin może eksterminować te rośliny? To jest dla mnie nielogiczne.
No, jedne rośliny ma eksterminować, drugie nie. Herbicydy, ja rozumiem, że mają eksterminować coś, co człowiek popularnie nazywa chwastami, a więc coś, co rośnie między tymi dobrymi roślinami i będzie je głuszył. Jak nie wyniszczymy tego czegoś złego, to tego dobrego będziemy mieć mniej, plon będzie mniejszy. Taka idea chyba, prawda? A pestycydy tak, są takie, żeby nie wiem, owady tam nie zniosły, nie wiem, swoich jajeczek, żeby właśnie nie wdarło się coś złego z zewnątrz, co też będzie powodowało, że plon będzie mniejszy, bo rośliny będą zniszczone w jakiś sposób.
Tak, z chwastami to jest tak, że to są rośliny, których właściwości jeszcze nie do końca poznaliśmy. Taka jest definicja któraś tam chwastów. Natomiast faktycznie w grupie pestycydów, pestycydy to jest jakby ogólnie rodzina tych substancji, środków ochrony roślin, do której zaliczają się między innymi herbicydy, których zadaniem jest niszczenie właśnie konkretnie roślin i najczęściej herbicydy nie są selektywne, one najczęściej uderzają we wszystkie rośliny. Przykładowo taki glifosat jest herbicydem totalnym, czyli niszczy wszystko, co się trafia. Oczywiście w ramach modyfikacji genetycznej można stworzyć roślinę, która będzie bardziej odporna na glifosat niż inne rośliny. W tej grupie są też fungicydy, czyli te środki, które niszczą grzyby, insektycydy, które niszczą właśnie owady i jeszcze tam parę takich innych środków.
Jeszcze chyba zawsze jest takie pytanie, że pestycydy jako ta grupa, ona ma na celu wyniszczenie jakiejś części populacji, czy to roślin, czy to owadów. I ja też sobie zawsze zadaję pytanie, że skoro to niszczy życie, to jaki to ma wpływ na mnie, jako konsument?
Ach, bo pani założyła coś, z czym być może producenci się nie zgadzają, bo pani założyła to, że gdy to już się znajdzie, ta marchewka na stole, to warzywo na stole, to jedzenie na stole, to tam już nie ma pestycydów w środku, bo pestycydy mają wykonać swoją rolę, czyli zniszczyć to złe, co przychodzi, czyli na przykład chęci owadów do unicestwienia rośliny albo grzyby, ale one to zrobią, one znikną, no nie wiem w jaki sposób, czy no, znikną i potem gdy rolnik to zbierze i poda nam na stół, tego już tam nie będzie. Rozumiem, no, że taka idea stosowania tych środków, bo trudno założyć, że my także będziemy jeść te produkty razem z tymi pestycydami. Albo może idąc jeszcze głębiej, można powiedzieć tak i pewnie są takie badania, owszem, coś tam zostało, ale to zostało tak maleńko, że nie zaszkodzi człowiekowi.
No tak, ale mamy też znowu już coraz więcej badań, które potwierdzają, że te pestycydy zostają w środowisku, zostają w ludziach, badane są włosy, badany jest mocz ludzi. Niektórzy ludzie na własną rękę dokonują badań, analiz składu pozostałości, znaczy rodzajów pozostałości chemii w swoim ciele, ponieważ chorują na różne choroby, szukają rozwiązań, czym to może być spowodowane. Fakt jest taki, że na przykład Unia Europejska, która wprowadziła strategię Zielonego Ładu od pola do stołu, robi to między innymi dlatego, że właśnie reflektuje się, że w środowisku zostają pestycydy, jakiekolwiek one nie będą, one zmieniają nam klimat, woda, którą badamy, którą pijemy, ona jest też posiada pozostałości tej chemii, którą używamy w rolnictwie. Gleba staje się łowa właśnie dlatego, że wybijane są różne organizmy, mikroorganizmy, czyli to, co powiedziałam wcześniej, te środki zabijają życie tak naprawdę. Są też badania, które pokazują, że populacje pszczół są redukowane właśnie przez używanie pestycydów. No i w końcu, tak jak powiedziałam, rolnicy bądź mieszkańcy wsi, gdzie ta chemia jest używana na polach, oni też zaczynają chorować. Nawet ostatnio miałam rozmowę z rolnikiem, który właśnie powiedział, że co drugi jego sąsiad ma nowotwór. I rolnicy coraz częściej zadają sobie pytanie, z czego to wynika, bo kiedyś tak nie było. Czyli te pestycydy zostają w środowisku. Nam się może wydawało, że nie będą i że one właśnie zostaną tylko, zrobią to, co mają zrobić i nie trafią na stół, ale one trafiają na stół.
No to był świat był idealny, jakby tak faktycznie było, że pestycyd się rozpada i znika i chcielibyśmy tak to postrzegać. Natomiast daleko nie trzeba szukać, sami podjęliśmy się działań i zaczęliśmy po prostu badać żywność ze sklepów. No i faktycznie w badaniach wychodzą pozostałości pestycydów. Często te pozostałości w różnych substancjach, w różnych produktach przekraczają obowiązujące normy. Troszeczkę te nasze badania się różnią od takich badań przeprowadzonych przez instytucje państwowe, które często publikują informacje na temat tego, że zostało przeprowadzone badanie i statystycznie na przeprowadzonych ileś tam kontroli, jakiś tam procent produktów przebadanych czy surowców zawierało pozostałości pestycydów, z czego na przykład 3% tych produktów czy surowców miało przekroczenie. Tak? I teraz my jako konsumenci zachodzimy w głowę, czy kupuję produkty bez pozostałości pestycydów, czy z pozostałościami bez tych właśnie środków, a może kupujemy z przekroczeniami. W związku z tym, że tej informacji nigdy nie dostajemy. Dostajemy po prostu tak zwaną papkę statystyczną, z której my konsumenci nic nie wiemy.
To ja mam takie pytanie, kiedy zostały, na jakiej zasadzie zostały wprowadzone te normy? Czy były prowadzone jakieś wielkie badania, które pokazały, że proszę bardzo, w takim stężeniu, jak znajdziemy pestycyd, to już powoduje nowotwór lub inne choroby, a w takim stężeniu to po prostu ryzyko zachorowania na tę chorobę jest taka sama u ludzi, którzy spożywali to lub w porównaniu z tymi, którzy nie spożywali. Takie badania trudno robić, prawda? Bo znaczy, one byłyby idealne, gdybyśmy mieli dwie próby, no ale kto chętnie podda się badaniu na spożywanie pestycydów w sytuacji, gdy mógłby mu grozić na przykład nowotwór. To nie jest wszystko proste. Na pewno były badania pokazujące wpływ na zdrowie, ale, no, ale na przykład te normy. Skąd wiemy, że to jest okej, a powyżej tego już jest nie okej?
To jest bardzo ciekawe pytanie, bo też sobie zadaliśmy to pytanie. Norma, pełna nazwa jest najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości pestycydów w danym surowcu i dotyczy tylko produktów prostych, czyli na przykład jak badaliśmy kaszę gryczaną, no to norma jest dla gryki. Jeżeli badaliśmy kaszę jaglaną, to jest dla prosa. Natomiast jeżeli badaliśmy na przykład płatki śniadaniowe składające się z płatków owsianych, z rodzynek, z nie wiem, jabłek, cynamonu i jeszcze innych dodatków, no to tutaj ciężko jest mówić o normach. Nie ma norm, nie ma najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości w tego typu produktach. W związku z tym nawet jeżeli te substancje znajdują się, no to te produkty nie są nielegalne, bo jeżeli produkt przekracza normę, czyli najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości, to on jest nielegalny na rynku. Przy produktach złożonych nie ma takiego pojęcia.
Tak, ale ja dalej nie mam odpowiedzi na pytanie, skąd się wzięła ta norma. Kto autorytarnie stwierdził, okej, to jest norma.
Dobrze, to jeszcze odpowiadając, bo faktycznie troszeczkę poszedłem w wyjaśnienia. Jeżeli chodzi o z tymi normami, to jest tak, że no, najlepiej by było, jakby były wyznaczone na podstawie badań i przypuszczalnie takie badania są robione i za to odpowiadają instytuty badawcze w konsultacjach z toksykologami. Natomiast pojawia się dodatkowy czynnik i to jest tak zwany rynek międzynarodowy. I tutaj z przyjemnością odsyłam do raportu mącznego o mąkach, prześwietlamy mąki, które wydaliśmy jakiś czas temu, bo tam poprosiliśmy jednego z prawników, żeby on przeanalizował, jak takie normy są ustalane. I okazało się, że te normy często są ustalane w wyniku negocjacji między różnego rodzaju środowiskami, ale też negocjacji międzynarodowymi. Na przykład Unia Europejska, negocjując na przykład ze Stanami Zjednoczonymi różnego rodzaju zagadnienia, no, kładzie na przykład na jednym stole właśnie rynek żywności, stosowanie pestycydów, normy obowiązujące. I na tym stole trafiają też inne zagadnienia gospodarcze i jak to bywa w negocjacjach. Tutaj ustępujemy, żeby wygrać na innym polu.
Ja dodam jeszcze taką myśl, ponieważ żeby odpowiedzieć na to pytanie, to musielibyśmy stać się specjalistami od ustalenia norm i być w środku, że tak powiem, tego stołu, pomiędzy tymi ludźmi i w środku tego stołu, tych dyskusji, tych negocjacji. Natomiast my cały czas wracamy myślą, że jesteśmy konsumentami. I jesteśmy krytycznymi konsumentami, pytamy. Ja myślę sobie, że miałam takie dwa doświadczenia w życiu. Jedno to było z chomikiem, a drugie z królikiem. Proszę sobie wyjść do sklepu zoologicznego i poszukać karmy dla zwierząt, tych małych takich, na których robi się testy. W produktach dla chomika już wątpliwym są barwniki. Tam, powiem szczerze, miałam taką dowcipną sytuację z dziećmi, gdy stwierdziliśmy, że to może będzie jedynie dla nas, bo te wszystkie barwniki, które były w karmie dla chomika, były naturalne, były barwione burakiem na przykład. Nie wiem, dlaczego chodziło tam o kolory, ale ważne to było, że było kolorowe, w związku z tym w składzie nie było ani grama barwnika takiego, który znajdujemy w płatkach owsianych, bądź w tych takich kolorowych, które badaliśmy w płatkach śniadaniowych. Drugą kwestią jest królik, to też moje doświadczenie, gdzie królik nie powinien jeść sałaty zielonej, tak wszędzie piszą, dlatego że sałata absorbuje metale ciężkie bardzo mocno. Jeżeli jest produkowana, uprawiana w terenach, gdzie tych metali jest dużo, więc ona nawet ekologiczna będzie miała, może mieć jakieś zawartości, ale co z sałatą, która jest już uprawiana konwencjonalnie? Królikowi tego nie wolno podawać. Pytanie, czy mam to dać swoim dzieciom? Zawsze o tym myślę i jako konsument tutaj wszystkim radzę, żeby właśnie zadawać pytania, pytać, konstruktywnie myśleć.
Ja powiem tak, najprostsza odpowiedź. Dziecko zje tyle sałaty, co królik, ale niech pani się popatrzy, ile waży dziecko, ile waży królik. To złe, co zje, to się rozłoży w dziecku. Tak powiem, będzie po prostu procentowo mniej w organizmie niż u królika. Stężenie będzie mniejsze. No, tak, to jest taki żart przez łzy oczywiście. No.
Normy są ustalane dla ludzi dorosłych, to też czas, nie dla dzieci.
Ja myślę, że właśnie to pytanie jako konsument mógłbym powiedzieć, że normy są ustalane pewnie po testach na zwierzętach, w laboratoriach, a potem są przekalkulowane na masę ciała u człowieka i jakieś inne okoliczności, które są brane przez specjalistów pod uwagę. Dawkę, ilość tej sałaty, prawda? Jakby, ale to na pewno są, po to są te badania na zwierzętach robione w laboratoriach.
Przejdźmy do następnej kwestii, bo tutaj w pana wypowiedzi znalazło się stwierdzenie, że ten problem rosnącej ilości pestycydów i konieczności ich ograniczenia zobaczyła już Unia Europejska, mówiąc najogólniej. Czyli jaka jest wobec tego propozycja Komisji Europejskiej? Powstaje strategia od pola do stołu zmniejszenia, rozumiem, ilości pestycydów. Jak szybko, w jaki sposób? Czy to jest w ogóle tam zawarte, w jaki sposób?
Tak, jest zawarte. Tutaj Komisja Europejska proponuje, proponuje to przez w sumie uchwalone jest zalecenie, żeby ograniczyć zużycie pestycydów o 50% do roku 2030, czyli jest konkretne wartości.
Ale przepraszam, te 50% to każdy kraj w stosunku do tego, co w danym momencie po prostu zużywał? No bo od czego 50%? Czego 50%? Ile jest 100%?
Tak, to rozumiem, tak, że to właśnie każdy kraj powinien to właśnie w taki sposób czytać. Natomiast my nie jesteśmy też politykami, nie wchodzimy w te tematy, ale to jest z perspektywy konsumenckiej, my tak to postrzegamy.
Myślę, że to jest, Unia zaproponowała zredukowanie o 50% obecnie stosowanych pestycydów w gospodarstwie. Z tego, co orientuję się, to zostawiła dużą swobodę krajom do tego, jak do tego dojdą i jak szybko i czy to będzie 50%, w jakim terminie. Natomiast chyba realizacja tej strategii jest leży w kwestii właśnie krajów już niezależnie i wydaje mi się, że każdy kraj ma swoje zużycie i w ramach tego zużycia pestycydów, o których Marcin powiedział wcześiej, czyli tych 65 tysięcy ton w Polsce w 2018-2019, wynikałoby z tego, że połowę z tego musimy zredukować.
No problemem jest to oczywiście, że z tego, co słyszymy w mediach, to Polska jest tutaj jednym z głównych oponentów, jeżeli chodzi o właśnie politykę od pola do stołu właśnie w Unii Europejskiej. Jednym z 12 bodajże, tak?
Jeszcze jest taka propozycja, żeby też 50% mniej używać środków, zmniejszyć zużycie środków przeciwdrobnoustrojowych, nawozów mineralnych chyba o 20%. I taką fajną jeszcze propozycją jest to, żeby 25% powierzchni w ogóle upraw, które są w danym kraju, były uprawami ekologicznymi. I Polska tutaj chyba jest bardzo daleko, daleko za Europą. Jeszcze mamy dużo do zrobienia.
Tak, bo widzimy o tym w poprzednich odcinkach. Przeciętny obywatel, czytelnik, odbiorca mediów, to, co usłyszał w ostatnich latach, to przede wszystkim powtarzające się słowo glifosat. Bo tutaj można było przeczytać, że pokazały się badania, że on nie jest wcale taki szkodliwy, jak sądzono. Pojawiały się protesty ze strony organizacji ekologicznych, tudzież po prostu jakby ta druga strona przedstawiała swoje argumenty. I czy moglibyśmy kilka słów o glifosacie powiedzieć?
Glifosat jest herbicydem totalnym, to co powiedzieliśmy, on ma za zadanie niszczyć rośliny, to jest jego główne przeznaczenie. I faktycznie na początku drogi często był wskazywany jako substancja w ogóle nieszkodliwa. Troszeczkę tak jak DDT swego czasu. I faktycznie wszyscy go radośnie stosowali, poczynając od rolników, wygodny, nie trzeba plewić, spryskuje się przestrzeń na początku upraw, potem się sieje i zbiera. Więc był wygodny. Natomiast też był stosowany w gospodarce miejskiej, był stosowany czy nadal jest stosowany przez różnego rodzaju przedsiębiorstwa, na przykład koleje państwowe spryskiwały glifosatem tory, żeby im tory nie zarastały. Bodajże też dużą ilość glifosatu kupowały lasy państwowe, więc różnego rodzaju instytucje faktycznie stosowały. Przez to, że był tak radośnie stosowany, to stał się taką toksyną środowiskową. On po prostu przeniknął do środowiska i często znajduje się go czy właśnie w ujęciach wody pitnej, czy właśnie ludzie badając swój mocz na zawartość pozostałości właśnie glifosatu znajdują go, czy też włosy, więc ten glifosat jest powszechnie dostępny. I teraz uwaga, bo pojawia się kwestia, bo coraz częściej pojawiają się badania, że ten glifosat to wcale nie jest taki nieszkodliwy, tylko faktycznie pojawia się coraz częściej informacja, że on wpływa i na przykład mocno redukuje nam florę bakteryjną w jelitach. W związku z tym, że okazuje się, że bakterie przewodu jelitowego mają dokładnie ten sam, bardzo podobny system enzymatyczny co rośliny, a glifosat właśnie oddziałuje na ten układ enzymatyczny roślin, powodując, że te rośliny usychają. I jeżeli redukuje nam florę bakteryjną jelit, a my nie jesteśmy z organizmami, które funkcjonują w oderwaniu od środowiska, więc te bakterie w naszych jelitach spełniają ogromną rolę, bo między innymi pomagają asymilować różnego rodzaju związki do naszego organizmu i brak tych bakterii powoduje, że ileś tam zespołów chorobowych, więc no, okazuje się, że to nie jest takie oczywiste i że rzeczy często nie są takimi, jakie się wydają na początku. Dlatego też my jako konsumenci bardzo często zwracamy uwagę, że musimy jako konsumenci zachować tą taką ograniczone zaufanie do tego, co jest podawane przez producentów i zwracać uwagę, pytać, budować swoją świadomość.
My na pewno musimy wiedzieć, że tam jest glifosat. To jest to, co każdy konsument powinien mieć prawo do tego, czyli wiedzieć, że tam jest jakiś pestycyd tej żywności, chociażby dlatego, że też naukowcy mówią, że my też zresztą, że dawka drogi tutaj jest ważna. W związku z tym jako konsument, jeżeli jesteśmy w stanie sobie przeanalizować, ile tego zjadamy, nawet nie mając dostępu do jakiejś żywności ekologicznej albo nie mogąc uprawiać samemu, kupując żywność właśnie w supermarketach, możemy chociaż mieć pogląd, ile tej chemii zjedliśmy i gdzie ta dawka już czyni zmianę. Także ta wiedza, ta informacja, którą my dostarczamy jako Food Rentgen, właśnie służy temu. My jakby też nie staramy się konsumentów przestraszyć, staramy się im dostarczyć tą wiedzę, na podstawie tych rankingów, które mamy w swoich raportach, mogą zobaczyć, że jakaś żywność posiada jakieś pozostałości pestycydów, a inna żywność nie posiada. I teraz powinni zadać sobie pytanie konsumenci, ile tego zjadają, czy to są 3 posiłki dziennie, jakie są ilości w gramach na przykład. Takie po prostu taki zdrowy punkt widzenia, prawda? Czy to faktycznie może mieć wpływ na nasz system trawienny?
No i wybierać produkty, które nie zawierają tych substancji. O tym praktycznie w tym polu działamy, by dostarczyć konsumentom informacje o produktach i producentach, którzy dbają o nasze zdrowie. A zapomnieć trochę taką metodą egipską, zapominamy o tych producentach, którzy nie dbają o nasze zdrowie. Może pewnego dnia producenci się obudzą i powiedzą, ok, skoro to jest dla konsumentów ważne, de facto tak się już dzieje, bo do nas docierają sygnały, że się budzą, że zaczynają zwracać na to uwagę i coraz częściej słyszymy o różnego rodzaju akcjach ze strony producentów, że mówią, że ich produkty są bez pozostałości pestycydów, więc to się wydarza już teraz.
No właśnie, Państwo wyprzedzili tutaj moje pytanie, bo Państwo są tropicielami pozostałości pestycydów. Potem
ja wejdę w zdanie. No. To ja wejdę w zdanie, powiem, że my jesteśmy tropicielami dobrych produktów. Nie tropimy, nie chcemy,
no
chcemy polować
dobrze.
Na czarownicę. Naszym celem jest szukanie tych dobrych produktów,
okay,
bo tylko taka
okay.
informacja jest dla nas cenna, które trzeba spożywać.
Ale żeby pokazać dobry produkt, to trzeba go wybrać spośród wszystkich i te wszystkich,
tak.
Prawda, gdzieś tam się ustawiają w jakimś rankingu i Państwo to tak. wydobywacie na światło dzienne, konsument może się z tym zapoznać, ale producent też to przeczyta. I tu już pan wspomniał, no, do was się odezwali producenci, wiecie, że wskutek któregoś z waszych badań producent coś zmienił, tak konkretnie?
Tak, dostawaliśmy informacje z rynku od producentów, często z pretensjami, dlaczego aha. tak i w ogóle, że spadły obroty na jakichś produktach. Z drugiej strony dostawaliśmy informacje od producentów, którzy dobrze wypadali. Oni bardzo nas chwalili. Często mówili, że kampanie, które promowały produkty, tutaj myślę o produktach ekologicznych, nie przynosiły takiego efektu jak publikacja naszych raportów na temat właśnie raportów z rankingami produktów, tak? Gdzie było czarno na białym pokazane, często, że te produkty ekologiczne zdecydowanie były lepsze od tych produktów konwencjonalnych.
Te komunikaty z rynku i to, co się dzieje po naszych raportach, daje nam takie przekonanie, że my jako konsumenci mamy wielką, ale to wielką moc sprawczą i głosujemy swoim portfelem. I to tylko od nas zależy, czy producenci będą kontynuować praktyki dobre, czy praktyki niekorzystne dla nas.
Muszę o to zapytać. Wasze raporty można znaleźć na waszej stronie, rozumiem, tak? Czyli Food Rentgen.
Tak. Na stronie foodrentgen.eu mamy publikację i tam mogą państwo pobrać sobie nieodpłatnie, ściągnąć raporty produktów, które przebadaliśmy. Przebadaliśmy je w ramach funduszy. Pierwotnie był to chyba jeden fundusz, jedno dofinansowanie unijne, a tak większość z tych raportów jest finansowana przez konsumentów, jest to oddolne finansowanie i dlatego konsumenci mają dostęp do tej wiedzy pełny. Na każdy produkt jest zbadany, mamy na to wyniki badań. Jest to po to, żeby konsument właśnie mógł dokonywać tej decyzji zakupowej bardzo świadomie.
To na zakończenie wobec tego. Ostatnio Państwo jako Food Rentgen wzięli udział w takim badaniu pozostałości pestycydów w naszych włosach i to stanowi zaś część większego międzynarodowego badania, tak? Czy dobrze myślę?
Tak, jest to program, jest to kampania, która ma na celu właśnie sprawdzenie, budzenie w ogóle świadomości, jeżeli chodzi o wykorzystywanie pestycydów w rolnictwie i tutaj sprawdzamy włosy u mieszkańców wsi, miast, ludzi, którzy żyją w sposób bardziej zrównoważony, mniej zrównoważony, rolników, którzy prowadzą pola konwencjonalnie, jak i ekologicznie. Kampania jest prowadzona w Europie przez Good Food, Good Farming i my jako Polska, jako koalicja, wspólnie z Koalicją Żywa Ziemia wzięliśmy udział.
W ramach nawet koalicji.
W ramach Koalicji Żywa Ziemia, tak. Wzięliśmy udział w tej kampanii i badania są, jest jakaś próbka w Polsce z różnych części Polski, właśnie w ramach koalicji różne organizacje pobierają te próbki z różnej części Polski. Te próbki są wysyłane do laboratorium i w październiku będzie kampania, która wskaże dokładnie statystycznie, jak wygląda stan włosów Europejczyków, co będzie służyło właśnie też do takiej refleksji nad tym, może potem też aktywności działań w kierunku jakichś decyzji i działań, które mają przeciwdziałać temu, żeby ta chemia zostawała w naszym ciele.
Apel do tych wszystkich, którzy nas słuchają. Państwo wiele mówili o tej świadomości, o tej naszej dociekliwości, chęci dowiedzenia się, prawda, a nie na zasadzie kupuję to, co mi podsunięto i co ładnie wygląda, a także zachęcamy wszystkich, bo pewnie niektórzy z tych nas osób słuchających nie wiedzieli o tym, że istnieje coś takiego jak Food Rentgen, a więc mogą wejść na stronę i zobaczyć te rankingi. Tam są rankingi jakich produktów w tej chwili można znaleźć?
W tym momencie dostępne są tam płatki śniadaniowe, kasze gruczane, jaglane, mąki i piwa.
Szukacie Państwo pozostałości pestycydów w piwie?
Tak, to był taki projekt razem z Instytutem Spraw Obywatelskich, gdzie faktycznie sprawdzaliśmy zawartość pozostałości pestycydów w polskich piwach.
Nie będziemy tu robić reklamy, więc nie powiemy, które piwo najlepsze. Odsyłam jeszcze raz.
Odsyłamy do raportu.
Nie był to może jakiś zamierzony taki cel, że to jest żywność pierwszej potrzeby, natomiast w ramach właśnie porównań europejskich, tego jak różne kraje się zachowują, piwa były dosyć intensywnie badane przez inne kraje i stąd też wpadł pomysł tutaj przez partnera tego projektu, żeby właśnie sprawdzić piwa i porównać, zobaczyć jak Polska wypada.
Dziękujemy bardzo Państwu za udział w tym nagraniu, w tym podcaście.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Marzena Poniatowska-Galicka i pan Marcin Galicki, założyciele programu Food Rengen, byli z nami. A ja chcę tylko Państwu przypomnieć, że wcześniejsze dwa odcinki, które zostały nagrane w ramach projektu Rozmawiajmy o Zielonym Ładzie i Wspólnej Polityce Rolnej. Projekt ten jest finansowany w programie IMCA Unii Europejskiej. Znajdą Państwo na stronach Polskiego Klubu Ekologicznego. Dziękuję bardzo.